można porównać do wstydu. Wstyd również nie był obecny w raju. Pismo Święte mówi, że chociaż byli nadzy, nie odczuwali nawzajem smutku, a kiedy popełnili grzechy, zobaczyli, że są nadzy. I wtedy pojawił się wstyd. Pojawił się wstyd, ponieważ wstyd jest mechanizmem obronnym, który rodzi się po grzechu dla zachowania godności człowieka. Człowiek się wstydzi, czyli wie, że musi uważać z odkryciem się przed drugim człowiekiem, bo drugi człowiek może mnie zranić. I tylko na tyle, jeżeli dobrze używa wstydu, tego narzędzia, które nam Pan Bóg daje po grzechu, jeżeli dobrze używa wstydu, to ten wstyd chroni jego godność. Prawda? Nie będzie się obnażał przed człowiekiem, który będzie mnie traktował przedmiotowo. I to zarówno jeżeli chodzi o taki wstyd seksualny, jak i taki też wstyd naszego wnętrza, intymności, prawda? Tylko przyjacielowi mówimy pewne rzeczy, bo wiemy, że nas akceptuje, że nas nie wykorzysta, nie zrani, prawda? Jest kwestia zaufania. I tak samo jest ze smutkiem. Smutek pojawia się jako pewien taki znak, że coś złego się dzieje. Jak ból fizyczny, prawda? Ból sam sobie rzeczą negatywną postrzegamy, że prawda, nie chcemy cierpieć i tak dalej, ale gdyby nie było bólu, to byśmy dotknęli gorącej kuchenki i byśmy tak trzymali tą rękę, żeby nam się spaliła, prawda? Byśmy może zmysłem powolnienia dopiero zobaczyli, że nam się ręka pali, prawda? Więc ból nam też jest bardzo potrzebny. I tak samo smutek. I mamy w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, rozdziale 7, takie słowa. Święty Paweł pisze do Koryntian po jakiejś wcześniejszej interwencji, gdzie musiał tam zaradzić jakiemuś złu, które się działo u Koryntian i zainterweniował listem. I tak później pisze w następnym liście. A chociaż może zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego. Nawet zresztą, gdybym i żałował, widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz raduję się, nie dlatego, żeście się zasmucili, ale że się zasmuciliście ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje zbawiennego nawrócenia i tego się nie żałuje. Smutek zaś tego świata powoduje śmierć. Czyli już mamy do rozróżnienia smutek, który jest z Boga i smutek, który jest tego świata, który prowadzi do śmierci, czy jest złym. Właśnie smutek, który jest z Boga, powoduje nawrócenie. Dlaczego jest tak bardzo ważny? To jest żal za grzechy. Smutek od Boga to jest żal za grzechy. Czyli doświadczam jakiegoś zła w sobie i boleję nad tym. To jest istota prawdziwego smutku, czyli dany nam jest przez Boga po grzechu pierworodnym, żebyśmy zaradzili złu. Smutek pokazuje nam, że coś się dzieje złego we mnie, w moim życiu, w moich relacjach, w mojej rzeczywistości, mego serca. Że jestem smutny. Ale smutek, właśnie ten, który jest mi dany, mogę go używać różnie. Wczoraj cytowałem z wyznań świętego Augustyna, jak on opisywał smutek swojej matki, kiedy on uciekł do Rzymu, opuścił Kartaginę. Ona niesamowicie cierpiała. Wielki ból matki, która traci syna, prawda, która no, myślała, że już że Bóg ją opuścił, nie wysłucha jej modlitw. I Augustyn pisze tak, a jej zbyt zazdrosną miłość do syna poddałeś słusznej chłoście smutku. W tej miłości Moniki do syna, do Augustyna, była nie tylko ból związany z tego, że Augustyn nie jest chrześcijaninem, że jest na złej drodze, że jest na drodze grzechu. Ale była też taka naturalne przywiązanie matki, żeby trzymać go przy sobie. czyli mamy domieszany smutek do tego świętego bólu, jest ten smutek niewłaściwy. I musiała doświadczyć tego smutku, żeby się z niego wyzwolić. Bóg chłostał ją smutkiem. Czy widzimy, w tym takim świętym smutku czasami jest też egoizm człowieka. Trzeba z niego się wyzdrowić, prawda? Że smucę się nie tylko ze zła, które naprawdę jest obiektywnie, ale smucę się, ponieważ jestem przywiązany do czegoś i boli mnie ta strata. A powinienem pozwolić na to, żeby syn opuścił mój dom, prawda? Żeby założył nową rodzinę i tak dalej, prawda? Więc tutaj widzimy, jest smutek, który jest zły. Czyli jest złe używanie smutku. Czyli smutek pozwala człowiekowi zamartwiać się z powodu swego upadłego stanu. Ten smutek, który jest Boga. Opłakiwać grzechy, smucić się z powodu utraty pierwotnej doskonałości i cierpieć z powodu bycia oddalonym od Boga. Smutek ten stanowi stan pokuty, duchowej żałoby, skruchy i znajduje swe spełnienie w darze łez. Dar łez jako taki smutek święty, który zmierza ku nawróceniu. Chociażby mamy tutaj święty Piotr, prawda, kiedy sobie uświadomił, że zaparł się Chrystusa, kiedy dostrzegł na sobie spojrzenie Jezusa, wyszedł i gorzko zapłakał. A to był ten smutek święty. Zobaczył swoją zdradę, zobaczył swoje serce. Druga forma smutku, wręcz przeciwnie, jest namiętnością, chorobą duszy, wynikającą ze złego posługiwania się smutkiem. Namiętność smutku, jeżeli mówimy o smutku jako grzechu, jako namiętności, czyli jest złe posługiwanie się smutkiem, który sam w sobie jest neutralny moralnie. Jest czymś dobrym nawet. Zamiast używać smutku, by opłakiwać swoje grzechy i smucić się z powodu oddalenia się od Boga i utraty dóbr duchowych, człowiek na odwrót posługuje się nim, by opłakiwać dobra materialne, na przykład, że coś stracił. Martwi się, że nie zaspokoi jakiegoś pragnienia albo nie osiągnął określonej spodziewanej przyjemności albo też doświadczył jakiejś nieprzyjemności w stosunkach z bliźnimi i z tego powodu się smuci. Czyli taki smutek wyraża nasz egoizm, nasze niestanięcie w prawdzie, nasze przywiązania nieuporządkowane. W tej namiętności człowiek zachowuje podwójnie się patologicznie. Jako, że z jednej strony nie smuci się tak, jak powinien z powodu tego, co stanowi sytuację prawdziwie godną pożałowania, czy jego stan grzechu, choroby, przywiązania, stan upadły, a z drugiej strony smuci się z powodu przedmiotów, stanów, sytuacji, które w rzeczywistości nie są tego warte. Święty Kasjan zauważa, że smutek pojawia się z powodu rozczarowania w żywionej przez nas nadziei. Wynika z niezrealizowania pragnienia. Smutek bierze się z pozbawienia przyjemności, czy to obecnych, czy oczekiwanych. Ujawnia przywiązanie tego, kogo ogarnia, do dóbr materialnych, do wartości tego świata. Smutek może też zostać budzony przez zazdroszczenie jakiegoś dobra materialnego lub moralnego, posiadanego przez bliźniego. Smutek jest jakby graniczącym zazdrością i gniewem. Pomiędzy gniewem a zazdrością. I często smutek sam z siebie nie występuje w takiej czystej postaci. Jest też albo zazdrością, albo eksploduje gniewem. Na przykład mamy w Księdze Królewskiej króla Achaba, który chciał posiąść winicę Nabota, która sąsiadowała z jego posiadłością. Nabot nie chciał pozbyć się swojej ojcowizny, odmawiał mu sprzedania i wtedy Achab położył się twarzą do ściany, się smucił z tego powodu, że nie mógł mieć tej winicy Nabota, prawda? Dopiero jego żona królowa poprzez swoje postępowanie niecne spowodowała śmierć Nabota i przejął tą winicę. Ale może być też smutek związany z ogólnym niezadowoleniem, poczuciem globalnej frustracji dotyczącej całej egzystencji i ujawniającej, że głębokie i fundamentalne pragnienie osoby nie zostały zaspokojone. czasami jest człowiek smutny, ale za bardzo nie potrafi sprecyzować. Jest taki ogólny stan smutku. I to jest teraz ważna uwaga. Chociaż wydarzenia zewnętrzne mogą wywołać i motywować smutek, należy jednak podkreślić, że w rzeczywistości nie one są jego źródłem. Nie wydarzenia zewnętrzne nie są same w sobie źródłem smutku. One są okazją do niego, do smutku. Mogą wywoływać jak katalizator smutek, ale nie przyczyną, która tkwi wyłącznie w samej duszy człowieka, a dokładniej w postawie, jaką przyjmuje on wobec wydarzeń zewnętrznych, podobnie jak wobec samego siebie. Jest on więc odpowiedzialny za oddziałujący nań smutek. Człowiek jest odpowiedzialny za swój smutek. A okoliczności zewnętrzne i same nieszczęścia, których mógłby doświadczyć, zasadniczo nie mogą mu służyć za wymówkę. I to jest takie stwierdzenie bardzo ważne, że my za nasz smutek jesteśmy odpowiedzialni. Smutek, jeżeli się pojawia u nas, musimy coś z nim zrobić. Zostawienie smutku sobie samemu jest poważnym zaniedbaniem. Jest grzechem zaniedbania, które może rodzić zgubne skutki dla nas. Święty Jan Chryzostom pisze: nasze radości, nasze smutki pochodzą mniej od samej natury rzeczy, a bardziej od naszych własnych skłonności. To nazywa się tam namiętność, mechanizmy, dynamizmy złe, które w nas funkcjonują. Jeśli są one mądrze uporządkowane, nasze skłonności, w naszym sercu zawsze będziemy mieli wielką głębię zadowolenia. Namiętność smutku może przyjąć ekstremalną formę rozpaczy. Właśnie smutek tego świata niezaradzony powoduje śmierć. Bo smutek wytwarza postawy namiętne. Zgorzknienie, złośliwość, niechęć, rozgoryczenie, urazę, niecierpliwość. To są wszystko formy wyrażenia smutku. Napełnia duszę mrokiem, czyni duszę ociężałą. Powoduje stan astenii i obojętności. Czyni małodusznym i paraliżuje działanie człowieka. Pozbawia go całego dynamizmu. Smutek może nas zupełnie zablokować. Całą energię w człowieku, niesamowitą pragnienia, które w nas są, smutek może stłumić. Smutek nie jest związany z tym, gdzieś idziemy za jakimiś grzechami, tymi namiętnościami, one gdzieś tam mają obietnicę przyjemności, prawda? Chciwość jest cieszenie się z jakichś rzeczy materialnych, nieczystość jest cieszenie się przyjemnością seksualną chociażby, prawda? Nieumiarkowanie w jedzeniu picia, czy obżarstwo, też jakąś przyjemność, czerpanie z jedzenia. Natomiast przyjemności z smutku jest czerpie z przykrości. Przyjemnością smutku jest nieprzyjemność. Siła czysto destrukcyjna. To jest samo użalanie się. Człowiek znajduje przyjemność w użalaniu się nad sobą. Czyli znajduje przyjemność w nieprzyjemności. Jaki to jest niekochany, jak jest zły, jaki do niczego się nadaje, prawda? Wszyscy go nie akceptują i tak dalej, i tak dalej. Demon smutku obnaża duszę, poszukuje litowania się nad sobą. Akt wewnętrzny, który wytwarza cieszenie się z nieprzyjemności. Dlatego bliźniakiem smutku jest zazdrość. Bo patrzy na innych. Inni mają lepiej. Generuje gniew. I rodzi się też i z gniewu. Często. Pożera serce, czyni go zimnym, niewrażliwym na potrzeby innych. Bo człowiek smutny jest skoncentrowany na sobie. Staje się ofiarą. Robi z siebie ofiarę. O. Jest to najgorsza z namiętności, ponieważ gasi zupełnie miłość. Człowiek smutny, skoncentrowany na sobie, nie ma w sobie miłości. Dzisiaj choroba braku chęci do życia, korzeń depresji, nie tej klinicznej, ale takiego niezadowolenia. Samotność smutku opróżnia sensu życia. Człowiek jest niezdolny do walki, do określania siebie. Nie ma tożsamości, bo smutek pożera duszę. Staje się nasycony wszystkim, niezadowolonym ze wszystkiego. Nic nie interesuje, nic nie wystarcza. Dziś można powiedzieć, że toleruje się, czy pochwala się smutek osoby, na przykład muzyce, prawda? Jeżeli czasami czy słuchamy tekstów, piosenek, to jest taka pretensjonalność w poznaniu, prawda? Zawsze kogoś obwinia, że nie kocha, że zawiódł, prawda? Często na smutku buduje się literaturę, teksty piosenek. Pokolenie zblazowane, niezdolne do osiągnąć swoje cele. Odrzucenie życia, niezainteresowanie się życiem i innymi. To są właśnie takie piosenki, filmy smutne. Jak może być ojciec towarzyszem przygód swojego dziecka, kiedy na dnie użala się nad sobą? Użalanie się nad sobą można już mieć też od dziecka, kiedy dziecku się nie dzieje tak, jak pragnie. Na bazie tej namiętności tworzy się relacje właśnie współużalania się nad sobą. Pierwszym smutnym w Piśmie Świętym jest Kain. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Widzimy tutaj właśnie istotę smutku Kaina. Dlaczego Pan Bóg nie wejrzał na ofiarę Kaina? Ponieważ Abel składał pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu. Natomiast Kain składał dla Pana w ofierze płody roli. Nie składał pierwocin płód roli. W Starym Testamencie ofiary składano się Panu Bogu z pierwocin. To, co pierwsze się urodziło, się składało Bogu w ofierze, uznając pierwszeństwo Boga, uznając dziękczynienie Bogu, że wszystko od Niego pochodzi, każdy dar. Kain nie składał Panu Bogu ofiary z pierwocin. Składał Panu Bogu coś, jakieś ochłapy, coś, co mu zostało. Czyli nie oddawał wdzięczności Panu Bogu. I kiedy Pan Bóg nie wejrzał na jego ofiarę, zamiast spojrzeć na to, dlaczego Pan Bóg nie wejrzał, czyli konstruktywnie podejść do problemu, on się z tego powodu smucił, że nie jest tak, jakby chciał. Że nie jest po jego myśli. Że chociaż Panu Bogu nie składał najlepszej ofiary, to jednak miała być jego ofiara przyjęta. I widzimy tutaj właśnie smutek, który rodzi zazdrość, który zamiast podejść konstruktywnie do przyczyn smutku, wini innych, wini Abla, którego ofiara została przyjęta. Czyli mamy zazdrość i mamy gniew owocujący morderstwem. Czy widzimy tutaj istotę smutku właśnie w tym sąsiedztwie zazdrości i gniewu. Jak uwolnić się od smutku? Nie można patrzeć na smutek jako coś nieszkodliwego. Smutek nie popuści, dopóki nas nie zniszczy. Ograbia nas coraz bardziej. Będąc kultem frustracji, pragnienie posiadania produkuje następną frustrację w nostalgii, we wspomnieniu, co się straciło. Smutek nie jest logiczny. Jest emocjonalny i automotywacyjny. Sam się nakręca. Dlatego nigdy nie popuści, bo ma paliwo w sobie samym. Nie ma ręki, za którą można go uchwycić. Nie bazuje na żadnej przyjemności, na żadnym dobru obiektywnym. Smutek zaczyna tworzyć rzeczy, których nie ma. Widzi konsekwencje, które nie istnieją. Życie staje się obłędem. Pierwsza rzecz. Trzeba uznać, że konieczne są w naszym życiu wyrzeczenia. Zasmucają nas straty. Łagodny nie jest smutny. Wie, że ma coś ważniejszego. Pokój serca na przykład. Smutek miesza się z wszystkimi innymi grzechami, ponieważ każdy grzech ciągnie w dół, prowadzi do niezadowolenia, do smutku. Więc często smutek, rdzeniem smutku, czym takim źródłem jest niezaakceptowanie straty. Niezaakceptowanie, że coś jest nie tak, jakbym chciał. Że nie jest po mojej myśli. I istotne jest zaakceptowanie straty. Zaakceptowanie rzeczywistości taka, jaka ona jest. Żeby nie rozpamiętywać tego, czego nie mam, tego, czego nie doświadczam, a co chciałbym. Trzeba mieć postawę wobec trudności życiowych, wobec swoich porażek. Trzeba widzieć w takich doświadczeniach porażek, trudności, momenty, okazje do wzrastania, do dojrzewania. Bo w smutku chodzi też o relacje z czasem. Smutek nie żyje dziś. Opłakuje przeszłość lub projektuje się w przyszłość. Smutek idealizuje swoje hipotezy, żyje w utopii. Interpretuje fakty, a nie żyje faktami. Smutek gra na hipotezach i na projekcjach, na zranionych uczuciach, na frustracjach i zaspokojonych pragnieniach. Więc trzeba zacząć żyć tu i teraz. Konstruktywnie podejść do problemów w tym momencie. Smutek jest demonem powolnym. Jak gniew i lubieżność są szybkie. Kiedy przychodzi pokusa lubieżności, ona jak stuk siana się zapala, prawda? Namiętność seksualna. Gniew również. Natomiast smutek jest demonem powolnym. Uzależnienie jest to od myśli smutnych. Smutek spowodowany grzechem może być znakiem, wezwaniem do zdania sobie sprawy z grzechu, ku nawróceniu. Chodzi tu o właśnie poczucie realizmu. Mówiłem, że te władze nasze, które dążą do tych porządliwości, związanych z porządliwościami, one projektują już rzeczywistość. Patrzą na rzeczywistość nie jaka ona jest, tylko według własnych pożądań, namiętności, przyjemności i tak dalej, prawda? Mamy w Nowym Testamencie, takim Kainem jest bogaty młodzieniec w przypowieści o dwóch synach, który też jest smutny. I widzimy chociażby u niego, jak on mówi, wyrzuca ojcu, że tyle lat mu służył. On nigdy nie dał mu koźlęcia, żeby się zabawił z przyjaciółmi. Cały czas przez lata ma pretensje do ojca, zamiast po prostu iść powiedzieć ojcu, ojcze, daj mi koźlęcie. Ojciec mówi, przecież wszystko, co jest moje, jest twoje. Widzimy w tym starszym bracie jest typowy Kain. Tworzy problem, gdzie go nie ma. Zazdrość wobec młodszego brata, którego ojciec obdarowuje. Nie chce wejść do domu, nie chce mieć nic wspólnego z bratem. Się gniewa na niego, gniewa się na ojca. Nie można identyfikować się ze smutkiem. Smutek trzeba sobie jakby wyrazić, określić. Widząc błędy, trzeba się z nich wyzwolić. Inaczej smutek będzie w nas pracował. Grzechy duszy gniewliwej dotyczą stanów ducha, nastrojów. Smutek absolutyzuje jeden moment, jedną chwilę, nastrój duszy. Smutek zawęża spojrzenia rzeczywistości. Uczucia są relacyjne, stany ducha są tylko chemią wnętrza. Blokujemy wstęp do duszy rozumnej, absolutyzując nastroje. Istnieje hedonizm duchowy, dążenie do smakowania wewnętrznego, którego pokarmem może być nawet użalanie się nad sobą. Nie jesteśmy stworzeni dla przyjemności, ani fizycznej, ani duchowej. Jesteśmy stworzeni dla miłości. Grzech zamyka nas w samotności, a miłość otwiera nas dla radości wspólnoty. W momencie śmierci nie będzie ważne, ile przyjemności zażywaliśmy, ile dóbr posiadaliśmy, jak sławni byliśmy, co zyskaliśmy. Będziemy pytani, czy kogoś miłowaliśmy, czy ktoś z naszego powodu jest szczęśliwy. Nawet cierpienie może być miejscem miłości. Smutek gasi zupełnie miłość, bo kult własnych krzywd blokuje nam ścieżki miłości. Święty Paweł pisze w liście do Filipian w 4 rozdziale: radujcie się zawsze w Panu. Powtarzam wam jeszcze, radujcie się. Miłość i radość nie są, jak się uważa, spontaniczne, ale są wyborem. Człowiek wybiera miłość, człowiek wybiera radość i to z głębi swego serca. Człowiek otwiera się na miłość, na radość i można się uwolnić od smutku, którego nie potrzebujemy, który nam szkodzi. Często wobec smutku pomaga nam dystans wobec samego siebie, ironia wobec siebie samych. Żeby ten smutek zneutralizować, żeby go zrelatywizować, zobiektywizować. Szerokość serca, tylko miłość zmienia sytuację człowieka. Jak mówi psalm, biegnę drogą twoich przykazań, bo poszerzyłeś mi serce. Widzimy smutek, kiedy jest dobrze wykorzystany, powoduje w nas też i działanie. Właśnie smutkowi trzeba zaradzić. I w tym cytowanym na początku liście do Koryntian, jak święty Paweł mówi, co smutek zrobił, ten smutek dobrze przeżywany, smutek od Boga. Pobudził was do niezwykłej gorliwości, obrony, oburzenia, bojaźni, tęsknoty, troski, zapału i potrzeby wymierzenia kary. Dobrze używany smutek wyzwala w człowiekowi całą dynamikę działania. Grzechy nigdy nie umierają śmiercią naturalną. Jeśli znikają z naszego życia, to przez śmierć gwałtowną, przez nawrócenie, przez odcięcie się. Musimy grzech nienawidzić i odrzucać. Musimy doświadczyć sobie wstrętu wobec grzechu. Nie można wyzwolić się z grzechu bez smutku z powodu jego popełnienia. Smutek ma być dla nas wrogiem, mamy się go brzydzić. Powinno nas pociągać radość, wspólnota, dzielenie się i optymizm. Smutek to mieszkaniec szkodliwy, trzeba go eksmitować. Jest chociażby w takim doświadczeniu różnych świętych, święta Tereska Dzieciątka Jezu zwłaszcza, nam przekazuje w swoim świadectwie, jak ona uchwyciła swój smutek. I jak bardzo to uchwycenie smutku dokonało przewrotu w jej życiu. To jest tak zwana łaska Bożego Narodzenia. Kiedy miała jeszcze nieskończone 14 lat, doświadczała w sobie takiej emocjonalności, której nie mogła opanować. To właśnie taki okres właśnie pokwitania, burzy hormonalnej, prawda? Miała niesamowite życie duchowe, chciała wstąpić już do Karmelu, miała to pragnienie w sobie, ale doświadczała w sobie niesamowicie upokarzających ją takich że nie mogła panować nad sobą emocjonalnie. Byle co doprowadzało ją do łez. Jakieś porażka, jakieś złe spojrzenie drugiego człowieka. Ktoś zapomniał coś tam podziękować jej za dobrą usługę, przysługę. Nie została dostrzeżona, niewłaściwie potraktowana wobec swoich oczekiwań. Od razu wybuchała płaczem. I przychodzi ta łaska Bożego Narodzenia. Na czym ona polega? Teresa wraca po pasterce z ojcem i swoją siostrą Celiną do domu i zawsze następował w tym dniu wyciąganie prezentów z butów, które się wcześniej gdzieś tam złożyło. I ojciec w pewnym momencie mówi, jak to dobrze już ostatni raz, bo widzi, że już Teresa jest dosyć dorosła, już nie będzie się bawić taką dziecinadę w przyszłym roku. I Teresa widzi w tym momencie, staje przed oczami, że jej dzieciństwo się kończy, że te radości dzieciństwa już będzie ich pozbawiona. I projektuje już na przyszłość, że sobie z tym nie poradzi. Jest tak przywiązana do takiej doświadczenia radości w noc Bożego Narodzenia, że przychodzą do jej oczu łzy. Już wybucha prawie, że płaczem. I przychodzi opamiętanie, tak zwana właśnie łaska Bożego Narodzenia. Coś jej tknęło, jakiś Bóg ją natchnął, że zobaczyła, że nie warto się smucić z tego powodu. Jak ona mówi, od tego momentu zaczął się w moim życiu bieg olbrzyma. Zaczęłam panować nad sobą i wstąpiła we mnie pragnienie sprawienia przyjemności innym i zapomnienia o sobie. Jedna rzecz, taki smutek. Zdołała uchwycić swój smutek w swoim doświadczeniu i widzimy, jak bardzo radykalnie zmieniło się jej życie. Czy tu widzimy, jaka może być rola takiego smutku? Jedna malutka rzecz, ale póki się jej nie opanuje, zatruwa życie człowieka. Kiedy człowiek uchwyci i zobaczy, że może być bez tego, że może żyć bez czegoś, że może nie doświadczać czegoś. Często te nasze uparcie się przy jakimś, jak taki pijany płotu, że to jest dla mnie konieczne doświadczenia szczęścia. Jeżeli nie będę z tym człowiekiem żył, jeżeli tego nie będę miał relacji z tym człowiekiem, nie będę szczęśliwy. Tutaj, jeżeli tego nie będę miał, moje życie nie ma żadnego sensu. Uchwycić zdolność odczuwania straty, wyrzeczenie się, które po prostu likwiduje i opanowuje smutek. Także Teresa wybiera radość zamiast się smucić. I w tym momencie schodzi od razu, otwiera te prezenty, wyjmuje z butów, szczęśliwa, uśmiechnięta i wszyscy się radują. Prawda? Wybór radości w miejsce smutku. Radość pochodzi z modlitwy. Jest owocem relacji z Bogiem. Jest owocem przyjaźni. Jest zadowoleniem z czynienia dobra. Jest też owocem wyrzeczenia się, kiedy się widzi większe dobro, które wynika z tego, że czegoś się wyrzeknę. Także jest ważne to zrelatyzowanie swego smutku, zdemaskowanie bezsensowności smutku. Jak mówi psalm drugi, śmieje się ten, który mieszka w niebie. Co myśli Bóg o naszych myśleniach, o naszych przyzwyczajeniach, prawda, naszych rzeczach. Trzeba pewne rzeczy relatywizować. Trzeba wziąć odpowiedzialność za własne życie. Tylko wtedy można zwyciężyć smutek. I teraz przeciwieństwem smutku jest radość. Jest w księdze Nechemiasza, kiedy odkrywają zwój prawa, mówi prorok: nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość Panu jest waszą ostoją. Psalm 89 mówi: szczęśliwy lud, który co umie się radować, chodzi o Panie w świetle Twego oblicza. Cieszą się zawsze Twoim imieniem, wywyższa ich Twoja prawica, bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a Twoja przychylność dodaje nam mocy. Gdzie są prawdziwe radości? Przeciwieństwem smutku jest radość. I tu trzeba zobaczyć właśnie też radość, którą my warto, żeby wybrać radość. Radość jest z wyboru. Jest taki niesamowity tekst w księdze Habakuka. To jest 3 rozdział, wers 17-18. Choć drzewo figowe nie rozwija pąków, winnice nie wydają plonów, chociaż zawiodły zbiory oliwek, pola nie przynoszą żywności, stada owiec znikają z owczarni, nie ma wołów w zagrodach. Ja się jednak rozraduję w Panu i rozweselę w Bogu moim Zbawicielu. Kontrast niesamowity. Z jednej strony opis wszelkich klęsk. Nic się nie udaje. Nic, kompletnie. Nie ma drzewa figowe, winnice, oliwki, pola nie przynoszą żadnej żywności. Stada owiec znikają, nie ma wołów w zagrodach. Ja się jednak rozraduję w Panu. Co pokazuje ten tekst? Że powodem radości nie są rzeczywistości tego świata. Że jeżeli mówimy o radości, to jest to radość w Panu, czyli radość, która jest efektem Ducha Świętego. Radość, która pochodzi bezpośrednio z relacji z Bogiem i że możemy być zdolni do takiej radości. To jest niesamowite. Człowiek może być radosny wbrew wszelkim porażkom, jakie doznaje w tej rzeczywistości. Tej rzeczywistości skończonej tego świata. Bo mówi Pismo Święte, wznoście oczy tam, gdzie są wasze prawdziwe radości. Prawdziwe radości są w niebie. Błogosławieni jesteście, jeśli gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko zło na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Dlaczego jest ta radość? Bo się dzieli los proroków, a prorok zostaje nagrodzony przez Boga. Czyli jest się po stronie zwycięzców. Kiedy jesteśmy z Bogiem, jesteśmy zwycięzcami. I to jest źródło radości. I to mamy w Nowym Testamencie dużo takich zachęt do radości. Zawsze się radujcie, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz wam mówię, radujcie się. Święty Jakub w liście, no w swoim liście jedynym, pisze tak: za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Czyli to, co normalnie jest powodem do smutku naturalnie, mamy sobie to poczytywać za radość pełną. Podobnie pisze święty Piotr w swoim liście. Radujcie się, choć teraz musicie doznawać smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Czyli mamy współistnienie. Radujcie się w Panu, choć teraz musicie doznawać smutku z powodu różnych doświadczeń. I wiąże te dwa doświadczenia razem, radość i smutek, wiara. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które próbuje się w ogniu. Różne doświadczenia w naszym życiu, smutne, czyli negatywne, doświadczenie zła, są okazją do tego, żeby wzrastać w wierze. Czyli wiara nasza kształtuje się w sposobie, jaki my podejmujemy trudności naszego życia. Jeżeli wybieramy radość, jeżeli chcemy być radośni pomimo tego, cokolwiek w nas się dzieje, radujcie się, teraz musicie doznawać smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Dla świętego Piotra wiara, życie wiary, to jest nieustanna walka o radość, zmagając się ze smutkami. To jest ten tygiel naszych doświadczeń. Czyli możemy zobaczyć próby naszego życia. Z jednej strony jest Te próby chcą nas zniszczyć, chcą nas pogrążyć w smutku, żebyśmy stracili ochotę do życia, żeby smutek zgasił nas wszelką miłość, a z drugiej strony wybieramy radość w Panu, że to wszystko Pan Bóg nam daje dla jakiegoś celu. Dlaczego? Jakiego celu? Tego, który jest w niebie. Jak Pan Jezus mówi, jak apostołowie wracają z misji i cieszą się, że nawet złe duchy się im poddawały. Pan Jezus do nich mówi, nie cieszcie się z tego, że złe duchy się wam poddają, ale cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Wydaje się, jak można się cieszyć z tego gdzieś tam w niebie, prawda? No właśnie, że wasze imiona są zapisane w niebie. Tam są nasze prawdziwe radości. I nasza wiara i nasza nadzieja są skierowane ku tym rzeczywistościom, bo patrzymy na Jezusa, który zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech. I w Chrystusie jesteśmy w stanie zwyciężyć. Jak mówi Pan Jezus, na świecie doznacie utrapień, smutku. Ale nie bójcie się, jam zwyciężył świat. Zobaczycie mnie, ujrzycie mnie znowu i waszej radości nie będzie w stanie nikt wam odebrać. Pan Jezus mówi, że On, kiedy zmartwychwstanie, ukaże się apostołom, doznają takiej radości, której nikt nie będzie w stanie im odebrać. I to jest właśnie, co mówi święty Jan, tym, co zwycięża świat, jest nasza wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Ale właśnie to jest wybór. To jest wybór pomiędzy smutkiem a radością. Dobrze, to chyba tyle. Mi się wydaje, że wyczerpująco przedstawiłem temat smutku. Także teraz będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. To dziękuję wam za uwagę, za to, że wytrzymaliście. No i chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.